8 minut po godzinie 14. Witamy. Tomasz Olszewski.
Sebastian Kwiatkowski.
Włodzimierz Machnikowski.
Czyli piłka.
Wtorek po godzinie 14. Magazyn piłkarski w barwach. To taka tęcza nam się robi. Biało, zielono, żółto, niebieskich. Bo to i o Lechii, i o Arce mówimy. A czy dzisiaj, pamiętajmy, wielkie emocje w Chojnicach o godzinie 20.30 w meczu Pucharu Polski. Chojniczanka zmierzy się ze współliderem tabeli Ekstraklasy, zespołem Górnika Zabrze. Będziemy tam od godziny 19.00, relacje w naszych wiadomościach. A dziś, już za kilka minut, razem z naszymi kolegami redakcyjnymi, bo nie wszyscy wiedzą może, że Robert Silski to kwalifikowany sędzia piłkarski, a Sylwek Pięta to były piłkarz ligowy i z nimi porozmawiamy sobie w pierwszej kolejności o tym, co to takiego VAR i dobre to, zło czy złe. Bowiem na tę chwilę to
VAR pisany przez V.
Tak, VAR, bo to jest Video Assistant Referee, czyli asystent wideo sędziego. Za płytą główną, gdzieś tam w skrytości i spokoju stoi sobie samochód z kamerami, z monitorami. Tam są sędziowie, którzy monitorują to, co dzieje się na murawie. No i to oczywiście w związku z tym, co działo się na stadionie Energa Gdańsk. Lechia grała z Lechem Poznań i w efekcie zastosowania VAR, czyli tej interwencji wideo sprawdzenia, mieliśmy karnego dla Lechii, ale mieliśmy też czerwoną kartkę dla piłkarza Lechii, dla Michała Nalepy. Za chwilę przeanalizujemy działanie tego właśnie systemu, a potem będzie bardzo zabawnie. Po godzinie 14.30 Anita Kobylińska sprowokowała piłkarzy Arki, Adama Marciniaka i Michała Nalepę do tego, żeby stali się... No, Michał Nalepa pozostał piłkarzem, ale Adam Marciniak, który nie lubi wywiadów, wcieli się w rolę dziennikarza Radia Gdańsk. Z mikrofonem w dłoni przepyta swojego kolegę także na temat pucharowego meczu, który jutro Arka rozegra w Głogowie.
Pomyślałem, że może skoro przyszłością motoryzacji, to nie patrzę nawet w stronę Sebastiana, są samochody autonomiczne, bo tak mówią, to może taki sędzia autonomiczny.
Automatyczny, tak? Taki elektroniczny. Taki,
nieludzki znaczy się.
No nie wiem.
Nie będzie popełniał błędów.
Nie mam zdania.
Nie będzie miał sympatii.
No tak, ale jakie bodźce musiałyby do niego docierać, bo ten to przynajmniej widzi, albo czasami widzi i w związku z tym interweniuje. A tutaj?
Przekonałeś mnie. Pani Katarzyna pisze, no i w stolicy coś im się ten VAR też nie sprawdzał. Tu celowo powiedziałem to, jak pani Katarzyna napisała, w stolicy.
No to widać, że pisała tutaj od nas, bo skoro stolica, to tak to brzmi mniej więcej. No, pierwszeństwo chyba należy się piłkarzom, oni powinni być najbardziej zainteresowani właśnie tym VAR-em, bo to wymierzone przeciw nim albo działający na ich korzyść. A zatem posłuchajmy sobie, co po meczu mówili piłkarze Lechii i Arki. Lechii i oczywiście nie Arki, tylko Lecha.
No nie powiem, że głupie, ale moim zdaniem powinno troszeczkę inaczej to wyglądać. Moim zdaniem takie zamieszanie, że sędzia idzie, patrzy gdzieś pod kurtynę, a później się czeka na boisku. Nie wiadomo tak naprawdę w którą stronę i co pokaże. To jest jednak trochę dziwnie i nie jestem zwolennikiem i wydaje mi się, że to powinno być... Mam nadzieję, że to będzie jakoś troszeczkę ulepszone, że te decyzje będą podejmowane albo od razu, albo po prostu puszczane.
Rozmawiałem z sędzią i on może przerwać sytuację, dopiero sprawdzić to. Przy następnej przerwie na boisku i następna dopiero była za jakiś czas na faul na gumie. I w tej sytuacji dopiero mógł sprawdzić tą sytuację. Także na początku trochę nerwów było, bo tak do końca sami nie wiedzieliśmy, czemu tak późno, ale no jak później wytłumaczył, to pewnie tak jest i karny pewnie.
Szczerze powiedziawszy, tak nie zwracamy na to bardzo uwagi, tak, no bo poszła dalej gra, nikt nawet o tym nie myślał, skoro no, jestem wart. Dzisiaj dwa razy z niego musiał sędzia skorzystać, raz z korzyścią dla nas, raz niestety nie z korzyścią dla nas. No co możemy zrobić? My skupiamy się na grze.
Łukasz Trałka, Mateusz Lewandowski, Paweł Stolarski. Mieszane uczucia, jeśli chodzi o stosowanie technologii VAR, tak nazwijmy tę cywilizacyjną nowalijkę w naszej lidze. No zobaczymy, co na ten temat sądzą praktycy. Sylwester Pięta w barwach Radia Gdańska, ale w przeszłości kwalifikowany piłkarz. Witam ciebie.
Dzień dobry.
I Robert Silski, prezenter Radia Gdańsk, specjalizujący się w żużlu, ale w przeszłości nie wszyscy wiedzą, także sędzia piłkarski. To Robert, może na początek twoja opinia na ten temat, bo sędziowie teoretycznie, praktycznie również, nie mają prawa wypowiadać się i oceniać, jak VAR się sprawia. sprawdza. Natomiast ty jesteś byłym sędzią i zdaje się to odium zobowiązań już z ciebie zeszło.
No tak, na pewno jest mi łatwiej niż tym, którzy w tej chwili czynnie pracują w Ekstraklasie. To też nie jest do końca tak, że nie wolno im się wypowiadać, ale są na tyle duże ograniczenia, że czasami wolą nie mówić w ogóle, niż mieścić się w tych ciasnych ramach. Środowisko sędziowskie, z tego co wiem, też jest trochę podzielone, jeśli chodzi o ocenę systemu VAR. Na pewno fajne narzędzie, no bo globalnie powstało po to, żeby uniknąć takich radykalnych błędów w czasie meczów piłkarskich. No dokładnie wiemy, tak, bo w meczach ekstra klasy jest to pokazywane, informowane, w jakich sytuacjach tego VAR-u można użyć, w jakich nie można użyć. No i tu mamy dwa punkty widzenia. Z jednej strony to faktycznie pomaga uniknąć błędów i de facto prowadzi do tego, że cały zespół sędziowski, czyli arbitrzy pracujący na boisku i ci w tak zwanym wozie VAR, mają finalnie podjąć sprawiedliwą decyzję, tak żeby...
Obiektywną, bo sprawiedliwość to jest pojęcie względne.
Tak, możemy nazwać ją obiektywną, natomiast no, system VAR, co tu dużo kryć, też w pewnym sensie obnaża błędy sędziego prowadzącego zawody czy jego asystentów. No fajnie, bo cały zespół jest po to, żeby tych błędów uniknąć, natomiast na pewno traci na tym płynność gry. Mieliśmy w ostatnich meczach takie przykłady, w których było widać, że no na te decyzje trzeba naprawdę długo czekać. Mało tego, no czasami trzeba długo czekać, żeby się dowiedzieć, że w ogóle system VAR zostanie użyty. Czyli mamy sytuację kontrowersyjną, akcja się toczy, potem jeszcze raz toczy, następuje wymiana czasem kilkudziesięciu podań, następuje jedna czy druga podbramkowa sytuacja i potem nagle wracamy do sytuacji z VAR-em, czyli sędzia główny nasłuchuje, koledzy z wozu podają mu jakieś informacje, stadion czeka, telewizowie czekają. I to czasami trwa kilka minut, za długo.
I sędzia dyktuje na przykład karnego. Zastanawiam się, co będzie w takiej sytuacji, gdy finałem takiej akcji będzie właśnie rzut karny. I co wtedy sędzia zrobi w związku z poprzednią akcją?
To jest to, co rozpaliło emocje właśnie po ostatnim meczu Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Przypomnijmy, sytuacja na karnego dla Lechii była taka, że już rzut wolny, właściwie stwarzający groźbę bramki strzelonej Lechii po przeciwnej stronie boiska i nagle sędzia wraca na 11 metr, pokazuje Marco Pajszą, strzela gola. Zupełnie inna dramaturgia, scenariusz, przebieg zdarzeń i to, co zdarzy się potem. Tutaj ta kontrowersja, moim zdaniem, już z perspektywy kibica, dotyczy tej pierwszej przerwy od momentu tego zdarzenia, które budzi kontrowersję. Czy nie dałoby się, Robercie, za chwilę o płynności gry, to Sylwek najlepiej powie, bo grał po prostu w piłkę, natomiast czy nie dałoby się tego zrobić? I moim zdaniem to by uprościło wszystko. Zatrzymajmy się na chwilę. Tu oczywiście potrzebny jest refleks arbitra od VAR, siedzącego w wozie. Gdy zdarzenie ma miejsce, krzyczy do tego, oczywiście na słuchawki, zaczekaj, sprawdzam. Trwa to kilkanaście sekund i wiemy, że to absolutnie wynika wprost z tej sytuacji, która miała miejsce. A to oczekiwanie, o którym mówiłeś, kilku minut na przykład i powrót do zdarzenia, którego kibic już nie ma w głowie.
Na pewno byłoby to płynniejsze i na pewno byłoby to bardziej czytelne dla kibiców, którzy i na stadionie, i przed telewizorem dokładnie wiedzieliby, co rozpatrujemy w tym momencie. Jeżeli faktycznie widać, że, jak to się popularnie w piłce mówi, coś śmierdziało, więc zatrzymujemy grę i czekamy. Natomiast ta sytuacja, o której wspomniałeś z meczu Lechii z Lechem, no nie wiemy tego, ile takich sytuacji w meczu też się dzieje, kiedy sędziowie VAR analizują taką sytuację i dopiero kiedy przejrzą kilka powtórek, to po prostu nie odzywają się do sędziego głównego, używając tego systemu dźwiękowego, albo mówią mu: okej, stary, decyzja była dobra, gramy dalej, nie przerywamy. Gdybyśmy jakby poszli tą ścieżką, że przy każdej kontrowersji przerywamy i czekamy, no to mielibyśmy tych przerw w grze w czasie meczu kilka, a może nawet kilkanaście, bo analiza takiej sytuacji jak ta przy karnym, widzieliśmy dopiero z której kamery i po ilu razach sędziowie Marciniak i Boniek musieli podjąć decyzję: Tomasz musiał, przerywamy i analizujemy, bo coś jest nie tak.
I ducha gry w tym momencie mamy zarżniętego.
Mamy zarżniętego, rzeczywiście ten duch gry, jeśli można oczywiście mówić o tym zarzynaniu, no to był zarzynany wtedy, kiedy były na przykład żółte kartki, czerwone kartki, kiedy zawodnik leżał na boisku i był kontuzjowany, wtedy pojawiały się takie momenty przestoju, ale one były czymś zupełnie naturalnym. Teraz mamy kolejny taki moment przestoju i on oczywiście sprawia, że zawodnicy troszkę wypadają z tego,
wytrąca z rytmu.
Są wytrąceni z rytmu, natomiast z drugiej strony nie zapominajmy też o tym, że piłkarze pojawiają się na boisku po to, żeby sprawiać przyjemność tym, którzy pojawiają się na trybunach. No, piłka nożna jest dla kibiców, prawda? To hasło jest bardzo często w różnym kontekście podnoszone i myślę sobie, że być może wprowadzenie VAR-u do piłki nożnej jest takim momentem, w którym można byłoby zrezygnować z zakazu pokazywania powtórek na tych stadionowych telebimach, ponieważ to, o czym wie każdy, kto odwiedza stadion, no tych powtórek nie ma. Tam pojawiają się różne loga, różne animacje, ale powtórek na stadionie nie można obejrzeć. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy nie można było na podstawie wideoanalizy cofać decyzji, zmieniać decyzji, ich podejmować, no to mogłoby wprowadzać niepotrzebną nerwowość na trybunach, bo na przykład kibice zobaczyli na telebimie, że był rzut karny, że był spalony, czy że nie było spalonego, no a gol jest lub gola nie ma. Myślę sobie, że to jest dobra sytuacja, to jest dobry moment do tego, żeby wprowadzić powtórki także na tych telebimach i to także, myślę, uatrakcyjni te nudnawe momenty.
I zagotuje trybuny rozmiarów niewyobrażalnych.
Raczej nie, powiedziałbym, że uspokoi kibiców, bo zwróć uwagę,
dlaczego? Jeżeli będzie kontrowersyjna decyzja sędziego i pokażesz, że było inaczej, to w tym momencie masz trybuny przeciwko arbitrowi. Zdecydowanie nie zgadzam się.
Ale 95% tych sytuacji, w których podejmowane są decyzje na podstawie wideoanalizy, one pokazują, że sędziowie dobrze zrobili, że tę grę przerwali.
Ale te 5% będzie decydowało o tym, że eksplodują trybuny. Te 5%, ta jedna decyzja może sprawić, że nagle...
Poza tym, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Inaczej to wygląda, jak kibic ogląda to w telewizji na dużym zbliżeniu, 12 powtórkę, a trochę inaczej będzie to wyglądało na telebimie, na dużym stadionie, gdzie tak naprawdę pokazanie tej sytuacji z odległości kilkudziesięciu metrów kibicowi wcale nie rozstrzygnie i zdania będą podzielone i w takiej sytuacji, kiedy decyduje niuans, czyli trafił najpierw w piłkę, potem w stopę albo odwrotnie, dla kibiców na stadionie nie musi być
czytelne. Być może warto to, choć tutaj wchodzimy już w pewne komplikacje, być może warto dodać do tego jakieś dwa słowa wyjaśnienia, że dotknięcie zawodnika, kopnięcie zawodnika zadecydowało o tym faulu. Nieistotne, to już jest takie troszkę dywagowanie, natomiast ja chciałbym na jedną rzecz zwrócić waszą uwagę. Zobaczcie, jak piłkarze reagują, gdy sędziowie podejmują...
Oni mają duży dystans do tego, już przynajmniej po meczu.
Ale tak, ale ja mam takie wrażenie, że bardzo rzadko widzimy takie nerwowe reakcje, z czym mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy VAR-u nie było. Oni wtedy denerwowali się, tam wyzywali sędziego, skąd ten karny, czy skąd ta czerwona kartka. Natomiast kiedy sędzia podejmuje decyzję na podstawie VAR-u, no to oni
godzą się, nie kwestionują.
Okej, jeśli sędzia zobaczył to na filmie i jest dla mnie czerwona kartka. Tutaj mieliśmy przykład zawodnika Lechii, prawda, w ostatnim meczu, kiedy bardzo spokojnie Nalepa zareagował na czerwoną kartkę, no to te emocje są zdecydowanie mniejsze.
Oni bez VAR-u wiedział, że ta czerwona mu się należała.
To
Tomasz musiał trochę za późno to zobaczyć.
Czyli VAR to jest taki policjant i tutaj akurat korzystna okoliczność. Panowie, ostatni wątek i jeszcze kwestia autorytetu arbitra głównego, który to VAR podważa jego decyzję. Bo w tym momencie, oczywiście tam są jakieś relacje między, nieprzypadkowo chyba Szymon Marciniak, czyli cieszący się największym autorytetem sędzia międzynarodowy, sędzia polski, był tym, który weryfikował, gdy mieliśmy tylko jeden system i on tam gdzieś sobie jeździł po stadionach krajowych. Teraz jest już każdy mecz praktycznie monitorowany. Kwestia tego, że w momencie, gdy wychwytuje się takie błędy i pokazuje, że sędzia nie widział karnego, że sędzia nie widział faulu na czerwoną kartkę i jeszcze kilka rzeczy istotnych przeoczył, to w tym momencie zrujnowana jest jego pozycja tego niezawisłego, tego pierwszego, głównego, niezależnego na boisku.
No zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli będziemy traktować sędziów VAR jako weryfikatorów i audytorów pracy sędziego głównego, to może być trochę tak, jak mówisz. Natomiast jeżeli zakładamy, że dziś w meczu jest sędzia główny, dwóch asystentów, sędzia techniczny i jeszcze rozbudujemy to jako dodatkowych dwóch sędziów, którzy siedzą w wozie VAR i traktujemy ich jako sześcioosobowy zespół, no to nie, to wtedy celem podstawowym i nadrzędnym jest to, żeby podjęli najlepszą możliwą decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe aspekty, również korzystanie z technologii VAR. Ja się tylko boję, żeby system VAR nie rozleniwił sędziów głównych, że w razie czego nie muszę dobiec, nie muszę podejmować trudnej decyzji, nie muszę być blisko akcji, a sędzia asystent w sytuacji bramkowej, nawet jak się zdrzemnie i nie pokaże tego spalonego, to spokojnie, nic się nie stanie, mamy VAR. Nie po to VAR został wymyślony, żeby sędziowie, nie chcę powiedzieć, że nonszalancko, ale zbyt łagodnie podchodzili do...
To w takim razie, reasumując, panowie, za czy przeciw? Robert Silski?
Kiedyś byłem bardzo przeciw, teraz jestem coraz bardziej za, ale uczmy się tego VAR-u, pracujmy nad doskonaleniem tego systemu i pomyślmy, czy jednak nie dać możliwości trenerom, żeby raz w połowie to oni decydowali, kiedy używamy VAR-u.
Ja też jestem za tym.
A nasi słuchacze, piłka nożna powinna czerpać ze światowego rugby. Tam wideo funkcjonuje świetnie. W sprawie systemu VAR pani Katarzyna napisała też, gdyby to działało 100%, skończyłyby się piłkarskie pokery i uznaniowość od strony sędziego.
No to nie powiedziałbym hop, szasa. Natomiast bardzo interesujące teraz w nawiązaniu do tego, co powiedział Robert Silski, który był sędzią asystentem, wtedy to się nazywało sędzią liniowym. Właśnie ta uwaga, że to się nazywa w siatkówce challenge, czyli możliwość sprawdzenia zagrania. Tam jest to bardzo precyzyjne, bo rzeczywiście i przestrzeń ograniczona do hali i chodzi o linię, o dotknięcie siatki, to rzeczywiście z bliska widać, jest to doskonale wyłapane, ale rzeczywiście, gdyby może nie trenerzy, no nie wiem, może trenerzy, może przedstawiciel drużyny miał prawo także tutaj interweniować, to byłoby taki czynnik niezależny, który wpływałby na to, że jednak proszę bardzo, jeśli już mamy weryfikować, to weryfikujmy nie tylko na życzenie tego sędziego, no, który oczywiście ma być niezależny. Zresztą podkreślaliśmy, Szymon Marciniak to jest ten człowiek, który zasiada w tym wozie, jeśli nie biega po boiskach europejskich. On jest tym głównym specjalistą w Polsce, największym autorytetem sędziowskim, jeśli chodzi o VAR. Ten VAR pewnie stosowany będzie dzisiaj także, niewykluczone, w Chojnicach. Tam przypomnę o godzinie 20:30 mecz Pucharu Polski, w którym Chojniczanka zagra z Górnikiem Zabrze. W poprzednim sezonie oba zespoły rywalizowały ze sobą jeszcze w pierwszej lidze. W Chojnicach było 1-1, ale w Zabrzu Górnik wygrał 6-1. Są rachunki zatem do uregulowania, a jutro aż dwa mecze pucharowe i z udziałem naszych zespołów o godzinie 20:30 Druteks Bytowia zagra z mistrzem Polski Legią Warszawa, zatem tam na Kaszubach mnóstwo piłkarskich emocji. Natomiast Arka Gdynia, obrońca trofeum, zdobywca Super Pucharu, jedzie do Głogowa na mecz z Chrobrym. I tutaj chyba jedyny faworyt z naszego regionu spośród tych trzech drużyn, które na tym etapie ćwierćfinałów jeszcze o Puchar Polski rywalizuje. Anita Kobylińska, bardzo oryginalny pomysł miała i udało się go zrealizować. A ten pomysł polegał na tym, żeby to piłkarz Arki, jeden jako dziennikarz, rozmawiał z drugim piłkarzem Arki jako piłkarzem. I za chwilę owoce tej próby, tej kreacji, tego performance'u. To takie chyba zdarzenie miało miejsce na naszej antenie, w naszym piłkarskim magazynie.
Jest ze mną Adam Marciniak i jego gość. Tak, Adama gość, nie mój. A dlaczego? Dlatego, że Adam zgodził się na mały eksperyment. Adam, no wtajemniczmy słuchaczy tych, którzy niekoniecznie wiedzą, jakie jest twoje podejście do rozmów wokół meczowych. No nie przepadasz za tymi rozmowami i przed spotkaniami, i po spotkaniach. Natomiast no, wypełniasz tą swoją rolę wzorowo. Nie dajesz dziennikarzom poznać, jak bardzo niechętnie do tego podchodzisz. Jednak zdziwiło mnie to, że zgodziłeś się tak ochoczo, kiedy poprosiłam cię o to, żebyś postawił się po drugiej stronie mikrofonu. Szczerze spodziewałam się tego, że najpierw będę cię długo prosić, a potem odmówisz, a ty tego nie zrobiłeś.
No wiesz co, no, szanuję waszą pracę i tak, jedna sprawa jest taka, że faktycznie uważam, że te rozmowy pomeczowe, przedmeczowe są kompletnie jałowe i niczego nie wnoszą, bo to jest zawsze ten sam zestaw pytań i odpowiedzi. No ale tak jak powiedziałem, no jednym szanuję pracę dziennikarzy i również jednym z moich obowiązków jest szeroko pojęta współpraca z mediami, więc zgodziłem się na tą propozycję i dzisiaj będę po tej drugiej stronie mikrofonu i zobaczę, jak mi pójdzie i czy zapytam o coś ciekawszego niż te sztampowe pytania i sam jestem ciekawy, jak wypadnę.
No dobrze, no to nie przedłużajmy w takim razie. Oddaję pałeczkę, a dokładniej mikrofon. Nie lubię się z nim rozstawać, ale w takim towarzystwie sama przyjemność.
Michał, witam cię serdecznie.
Witam serdecznie.
Na początku chciałbym, żebyś może nie podsumowywał mecz, bo tych podsumowań na pewno była cała masa. Chciałbym, żebyś jakąś taką dla ciebie najciekawszą, czy może przełomową sytuację z meczu wczorajszego z Jagiellonią nam to opowiedział, w którym momencie jakby ten mecz poczułeś, że przechyla się na naszą korzyść.
No przełomowe momenty dla mnie osobiście to pewnie było sytuacja, gdzie zostaliśmy zbombardowani przez Jagiellonię, bo ja siedziałem na ławce, także wszedłem w mecz i po chwili poszła kontra dla drużyny Jagiellonii i było sytuacji chyba bodajże 4 pod rząd, gdzie raz ja wybiłem z linii, Paweł obronił 2 razy i był super, czyli myślę, że to był przełomowy moment, bo gdyby Jagiellonia strzeliła na 3-2, mógłby ten mecz trochę inaczej się potoczyć, a tak myśmy za chwilę strzelili bramkę na 4-1 i wszystko się zamknęło.
No tu muszę się z tobą zgodzić, bo ja również siedząc na trybunach w momencie, kiedy wybroniliśmy tę sytuację, pomyślałem sobie, że tego meczu już nie możemy przegrać czy zremisować. więc jak najbardziej takie same były moje odczucia. A teraz zapytam o nadchodzący mecz z Chrobrym Głogów. Nie będę pytał o to, jakie są nastroje, czy po co tam jedziemy, bo jest to jasne, że nastroje są bojowe, a jedziemy tam wygrać mecz. Zapytam może na początek o twoje relacje z trenerem Nicińskim. Czy cieszysz się na to spotkanie, czy chcesz trenerowi coś udowodnić, czy po prostu chcesz się przypomnieć i przybić z trenerem piątkę?
No mecz na pewno ważny, Pucharu Polskich. Chcemy dalej dojść do kolejnej rundy, bo wiadomo, jest dwumecz. Ten mecz będzie ważny, chcemy wygrać. Jeżeli chodzi o trenera Chmielnickiego, był tutaj długi czas. To, co było, myślę, że już jest zamknięte. Różne opinie były. Każdy, kto był w szatni, czy trener, czy ja osobiście, wiemy, jak było i jakie są nasze stosunki. Ja na pewno chcę tam wyjść, wygrać i też po części może i pokazać trenerowi Nicińskiemu, udowodnić, że w dobrej formie jestem i byłem pod koniec jego pracy tutaj w Arce, że mógł na mnie gdzieś postawić, a może to bym mu troszkę pomógł i może nie straciłby pracy, ale to wiadomo, jest gdybanie. Nie ma tutaj żadnej złości czy jakiejś nienawiści, po prostu wychodzę i chcę wygrać w każdym meczu.
No tak, ja niestety miałem tą okazję, że trener na mnie stawiał i niestety nie pomogłem trenerowi, bo w meczach tych kluczowych przegraliśmy, więc troszeczkę czuję się odpowiedzialny. A teraz zapytam o to, jak zapatrujesz się na to, że niestety nie będzie z nami naszych kibiców. Wiadomo, że zawsze towarzyszą nam w dosyć sporej ilości i czy to troszeczkę nam nie utrudni zadania. Wiadomo, że boisko boiskiem, ale kibice zawsze gdzieś tam tego wiatru w żagle dodaliby nam więcej.
Na pewno atutem Arki jest gra z ich kibicami. Czy u nas w Gdyni, czy na wyjeździe, bo kibice nasi, no myślę, że każdy może mieć zdanie, jakie chce, ale przyznać rację trzeba, że nasi kibice są top w Polsce, jeżeli chodzi o dopingowanie, nie mówię o innych sprawach, bo zawsze możemy liczyć na gorący doping i w Gdyni, czy na wyjeździe. Myślę, że to na pewno będzie nam brakowało tego. Czy nam to przeszkodzi, czy utrudni, ciężko powiedzieć. Ale tu chciałbym nawiązać do czegoś innego, że tak naprawdę jest niezrozumiała decyzja, dlaczego ci nasi kibice tam nie jadą, no bo tak naprawdę nic takiego złego nie zrobili w ostatnim czasie. Zakaz dostali przez to, że służby różnego rodzaju nie poradziły sobie w meczu ostatnim domowym Chrobrego, gdzie z Odrą Opole byli kibice i tam był mały problem. Także ogólnie wydaje mi się, że tutaj cała otoczka i tego wszystkiego na temat kibiców jest troszkę wyolbrzymiona i po prostu nasz kraj, ogólnie mówiąc, nie potrafi sobie poradzić, bo wszędzie indziej praktycznie jakoś sobie z tym radzą. Dla przykładu wczoraj mecz Marsylia PSG, oglądałem mecz, Neymar rzucał rzut rożny, a tam butelki, wszystko w niego leciało z trybun i znając życie, następny mecz Marsylia będzie grała dalej z kibicami, po prostu są wyciągane konsekwencje, a tutaj u nas pewni ludzie nie umieją sobie z czymś poradzić i to jest problem, a nie kibice, bo z nimi zawsze można sobie poradzić, czy nawet się jakoś dogadać. Tu jest, mówię, problem wyżej gdzieś.
No u nas jest stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, co myślę jest totalną głupotą, bo za nawet ewentualne wybryki pojedynczych osób, czasem zupełnie z innej drużyny, tak jak w tym wypadku, są karane całe grupy kibiców i zamykane sektory. Dobrze, to może na sam koniec, korzystając z tego, że to ja jestem dzisiaj panem mikrofonu, na sam koniec może chcesz kogoś pozdrowić, bo ja pozdrawiam moją żonę, dzieciaki i moją mamę. Bo mogę. Dzisiaj to ja jestem szefem tego wywiadu. A kogo ty byś chciał pozdrowić na sam koniec?
Adasia Marciniaka. Nie mam jakichś tam specjalnych pozdrowień. Ja będę chciał kogoś pozdrowić, to...
Po strzelonej bramce.
To po strzelonej bramce w meczu z Chrobrym Głogów.
Dobrze, także dziękujemy za uwagę. Ten wywiad dla państwa przeprowadził Adam Marciniak. Moim gościem był Michał Nalepa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Adam, jeszcze mój komentarz króciutki. Kusisz, żeby wykorzystywać ciebie do tego częściej?
No, myślę, że jak twoi pracodawcy usłyszą ten wywiad, to nie wiem, czy nie powinna się obawiać się o utratę pracy.
Ja muszę dodać, że jesteśmy już tutaj z Adasiem po słowie i po zakończeniu naszych karier chcemy stworzyć duet troszkę lepszy od Andrzeja Twarowskiego z Kanał Plus i Tomka Smokowskiego, czy tam Rafała Nachornego. Myślę, że damy radę z Adasiem.
Wysoko postawiona poprzeczka, ale wierzę, że dacie radę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Trzymamy kciuki za powodzenie tej misji. 12 minut pozostało do godziny 15. Przed 15 kolejna porcja informacji dla kierowców, na które oczywiście z wdzięcznością czekamy.